Drodzy bracia i siostry i przyjaciele prawdy, na wstępie witam Was słowami naszego Pana: pokój Boży nam. Drodzy braterstwo, przyłożę Wam pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia od braterstwa z Francji, a szczególnie od uczestników konwencji, która się odbyła tydzień temu na Morle koło Paryża. Obecnie w kilku tych słowach chciałem się z Wami podzielić historią wyciągniętą z pierwszej księgi Biblii, historią dobrze znaną nam wszystkim, historią patriarchy Abrahama. Jego życie składa się z kilku całkowicie różnych etapów. Spróbujmy je prześledzić i wyciągnąć z nich lekcje ku zbudowaniu. Abrahama poznajemy w Ur Chaldejskim, starożytnym, świetnie prosperującym mieście. Było to zarazem miasto bardzo bałwochwalne. Księga Jozuego w 24 rozdziale i 2 wersecie podaje, że nawet rodzina Abrahama miała udział w tych bałwochwalstwach, służąc cudzym Bogom. Abraham pojął za żonę piękną niewiastę Sarę. Na pewno marzył o tym, by stać się ojcem rodziny. Takie zresztą jest znaczenie jego imienia. Ale Saraj była niepłodna, co wielce Abrahama smucił. Gdy zmarł jego brat Haran, Abraham zajął się swym bratankiem Lotem jak własnym synem. Było to dla niego wątłe pocieszenie. Następnie Abraham wraz z całą swą rodziną, z żoną, z ojcem, z bratankiem Lotem opuszcza swój rodzinny kraj i osiedla się w Haranie, w ziemi kananejskiej. I tutaj, mając 75 lat, Abraham słyszy głos Boży: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, a będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Francuskie tłumaczenie oddaje: będziesz źródłem błogosławieństw. W swej obietnicy Pan Bóg nie daje jednak Abrahamowi wyboru co do ziemi, w której masz posiadłość. Mówi po prostu: idź, a ja ci pokażę. Od tego czasu Abraham przez około 30 lat wiedzie życie koczownicze. Jego życie jest bogate wydarzenia. Często też odwiedza go Pan Bóg podczas swych ciągłych wędrówek po ziemi kananejskiej. Abraham czuje się jak cudzoziemiec. Widzimy go kolejno w Sychem, czy w Mamre, a później pomiędzy Betel i Ai. Wszędzie, gdzie idzie, buduje ołtarz i wielbi Pana Boga. Kiedy udaje się na południe, napotyka wielki głód i postanawia pójść do Egiptu. Przy tej okazji Biblia nie wspomina o żadnym zniesieniu ołtarza ani odzywaniu Pana Boga. Żeby nie narażać się Faraonowi, Abraham przedstawia mu Saraj jako swoją siostrę. Jak mówi Biblia, Saraj była córką jego ojca. Widocznie jednak ta decyzja Panu Bogu się nie spodobała. Faraon wypędził Abrahama z Egiptu. Ten powrócił jednak z wielkim bogactwem do Betel, gdzie poprzednio już zbudował ołtarz i na nowo zaczął chwalić Ojca Niebieskiego. To tutaj Abraham rozstaje się z swoim bratankiem Lotem, który wybiera egoistycznie piękną, zieloną dolinę Jordanu, obiecując Abrahamowi rozmnożenie nasienia. Mimo niepłodności żony, Pan Bóg każe Abrahamowi przejść wzdłuż i wszerz ziemię obiecaną. Abraham znowu rozbija namiot w Dębach Mamre. Jego bratanek Lot osiedla się natomiast w Sodomie i wkrótce zostaje pojmany przez królów, którzy napadli na Sodomę. Abraham bez zastanowienia idzie mu z pomocą. Ściga po relacje, aż do Dan i do Hobry i uwalnia Lota z niego. Pan ponownie przemawia do Abrahama w widzeniu i odnawia swą obietnicę dotyczącą potomstwa. Sara jest jednak dalej na pomoc. Zniecierpliwiona Sara namawia męża, by udał się do służącej Hagar, która daje mu syna Ismaela. Abraham ma już wtedy 86 lat. 13 lat później Pan Bóg ukazuje się Abrahamowi ponownie i zawiera z nim przymierze, którego znakiem jest obrzeska. Pan Bóg zmienia jego imię na Abraham, co znaczy nie tylko ojciec, ale ojciec mnóstwa narodów. A Sara będzie teraz nosić imię Sara. Co więcej, Pan Bóg oznajmia Abrahamowi, że będzie miał potomstwo właśnie z Sary. Potem Pan Bóg ukazuje się Abrahamowi pod tym Bami Mamre w postaci trzech mężczyzn, którzy przepowiadają bardzo bliskie narodzenie Izaaka, jak również zniszczenie Sodomy, miasta, w którym mieszka. Abraham stawia się za swym bratankiem i otrzymuje od Boga zapewnienie, że Lot wraz z rodziną będą zachowani. Wówczas Abraham wędruje na południe i osiedla się pomiędzy Kadesz i Szur. Potem przebywa w Gerarze. Teraz Abraham ma 100 lat. 90-letnia Sara daje mu nareszcie tak bardzo wyczekiwanego syna Izaaka. Dziecko, które Bóg z łaski swojej dał im w starości, staje się wielką radością rodziców. Abraham uwierzył Bogu i miał do niego pełne zaufanie. Dlatego Pan Bóg hojnie mu błogosławi i jest bardzo bogaty. Zawiera przymierze z Abimelekiem, królem Geraru, tak jak nakazał Pan Bóg Abraham, przeszedł obiecany kraj wzdłuż i wszerz. Co więcej, ma teraz tego syna, którego urodziła mu umiłowana żona. Boża obietnica, uczyniąc z siebie wielki naród, zaczyna się wypełniać. Podczas całego swego burzliwego życia Abraham przekonywał się, że Pan jest zawsze wierny swoim słowom. Nauczył się poznawać charakter Boży i zupełnie Bogu ufać. Stał się przyjacielem Bożym. Ale czy celem Boga było tak naprawdę tylko błogosławienie Abrahamowi albo rozmnożenie jego nasienia? Jeżeli tak, to wszystko się już wypełniło. Abraham jest nasycony błogosławieństwami. Jest człowiekiem bogatym i na dodatek może rozkoszować się oglądając uśmiech i radość syna obietnicy. Jednak zamiary Boże w stosunku do Abrahama były inne. Pierwszy święty Mojżeszowej w 21 rozdziale, 36 wersecie 34 czytamy. Abraham zaś zasadził w Berszynie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana Boga Wielkiego i tak przebywał Abraham przez długi czas w kraju Filistynów. Wersety te jak gdyby nam pokazywały, że Abraham robi sobie przerwę w wędrowniczym i koczowniczym życiu, które prowadził, odkąd Pan mu się ukazał 30 lat wcześniej. I rzeczywiście, odkąd opuścił Haran, Abraham nie osiedlił się nigdzie na dłuższy czas. A tutaj, w Berszewie, sadzi tamaryszki. Ten mało znaczący, banalny fakt może mieć dla nas wielkie znaczenie. Spróbujmy wyciągnąć z tego lekcję. Miasteczko Berszewa było usytuowane w okolicy raczej pustynnej. Dlatego dowiadujemy się z poprzednich wersetów, że Abraham wykopał w tym miejscu studnię, zasadził drzewa, które stworzyły mu taką oazę. Tamalsze to drzewo bardzo dekoracyjne, przeważnie wtedy, kiedy kwitnie. Często można go spotkać na wybrzeżach morskich, szczególnie na południu wokół Morza Śródziemnego. Nie potrzebuje ono do tej ziemi i wytrzymuje dużą suszę. Liseczka ma bardzo małe, ale cień jego jest bardzo ceniony. Jego drobniutkie kwiatki wydają bardzo delikatny i przyjemny zapach. Cykady lubią śpiewać na jego gałęziach. Abraham na pewno miał czas oglądać, jak drzewa te rosną, bo Biblia mówi, że długo mieszkał w tym miejscu i od tego czasu wcale nie wędrował. Osiedlił się tu na stare. Ma już wszystko, czego pragnie. Wielkie bogactwa materialne, wielkie stada zwierząt, wielu słów, piękną żonę, którą miłuje i ten uśmiech, radość życia syna obietnicy. Wszystkie cele zostały osiągnięte. Czego może się spodziewać więcej ponad stuletni mężczyzna? To miejsce doskonale mu odpowiada. Pod tamarszkami może wielbić i chwalić Pana Boga. Naprawdę życie tutaj jest bardzo przyjemne. Pan Bóg daje mu więc czas na odpoczynek po wszystkich podróżach, przygodach, emocjach, zmaganiach i walkach w drugim okresie swego życia. W cieniu tamarszków Abraham na pewno jest szczęśliwy. Uświęćmy chwilę, aby zadać sobie pytanie, dlaczego to może dotyczyć nas? Wszystko bowiem, co jest napisane jest dla naszej nauki. Nasza społeczność składa się z ludzi na różnych etapach życia chrześcijańskiego. Niektórzy z nas usłyszeli głos Boży dawno temu i poświęcili swoje życie Panu, wychodząc z Babilonu, tak jak Abraham wyszedł z Harana. Życie chrześcijanina nie zawsze jest łatwe. Może być podobne do poprzedniego życia Abrahama, pełnego różnych, mniej lub więcej przyjemnych wydarzeń, pomyłek różnego kalibru, ale i wielu błogosławieństw, wielu obietnic i wielkich bogactw duchowych. Jak Abraham był cudzoziemcem na ziemi aradyjskiej, tak samo chrześcijanin jest przewodnikiem na tej ziemi. I tak jak Abraham, chrześcijanin postępuje w rzeczy, ściga swym nieprzyjaciół, to jest walczy przeciw swemu ciału, przeciw szatanowi i duchowi tego świata. Nieraz cofa się przez wątpliwości i przez błędy, ale kroczy powoli tą mocną drogą do zamierzonego celu. Może też czasami się zaczynać, jak Abraham wyszedł i posadzić sobie drzewa. Może być zadowolony ze swego losu i pomyśleć, dobrze pracowałem, dużo badałem, znam cały plan Boży. Moja wiara jest silna. Pan mi błogosławi, mam mnie w opiece każdego dnia. Często mnie doświadcza, ale za każdym razem mnie posila. Otrzymałem tyle dobrych rzeczy ponad wszelkie oczekiwania. A teraz znajduje się w tym symbolicznym mieście Berszeba. Tutaj mogę odpocząć i posadzić tamaryszki. Ale czym mogą być dla nas te tamaryszki, które przywiązują nas do tego miejsca, gdzie chcemy na dłużej pozostać? Może to być dobra praca, ciekawa pozycja społeczna, dobra emerytura. To mogą być dobra materialne, nasz dom, gdzie czujemy się dobrze, gdzie możemy przyjmować naszych braci, aby chwalić Pana. Może to być małżonek, albo dzieci, ogólnie mówiąc rodzina. Jest to nagroda za wszystkie nasze długoletnie wysiłki. Może to też być nasze zgromadzenie, gdzie czujemy się dobrze lub uważani, jakim się cieszymy w naszym gronie braterskim. Albo jakiś szczególny talent, który pozwala nam się rozwijać i służyć Panu. Moglibyśmy rozszerzyć listę tych tamaryszków, które sadzimy wokół siebie i w cieniu, który zadowoleni pragniemy dalej chwalić Ojca Niebieskiego. Wróćmy jednak do Abrahama. Nie wiemy, jak długo trwał ten spokojny, szczęśliwy pobyt dla siebie, gdzie Abraham przyglądał się, jak rośnie jego syn Izaak i rozkoczował się przy niej tamaryszków. Biblia mówi, że był to długi czas. Abraham jest nasycony błogosławieństwami i doczynami przez Boga obietnicami. Natomiast nie wypełniła się jednak jeszcze druga część obietnicy. I będziesz źródłem błogosławieństwa. Pan Bóg chciał nie tylko błogosławić Abrahamowi, jak dotąd. Chciał też, aby Abraham stał się błogosławieństwem dla innych. Przyszła więc pora, aby zająć się i tym. W Księdze Przypowieści, 19 rozdziale, 21 werset czytamy. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. Bóg zwraca się do Abrahama po raz kolejny. Tym razem jednak nie chodzi o błogosławienie, ani o piękne obietnice. Tak jak garncarz chce wypróbować naczynia, aby zostały tylko najlepsze, Pan Bóg wystawia na próbę Abrahama. Przeczytanie. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę, rzekł do niego: Abrahamie. A on odpowiedział: oto ja, oto jestem. Abraham ma pełne zaufanie do Boga. Od wielu lat jest wyczulony na jego głos, ale nawet nie wyobraża sobie, co tym razem Pan Bóg mu powie. Weź swojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Biblia nie podaje nam, co robi Abraham w momencie, gdy Bóg go wzywa. Nie wiemy, czy pracuje, czy zajmuje się czodą, czy może uczy Izaaka, czy też odpoczywa pod tamaryszkami. Ale wiemy, że Abraham natychmiast odpowiada: oto i oto ja. Czy my jesteśmy zawsze tak otwarci na głos Boży? Czy zawsze chcemy go słyszeć? Wiemy, że Pan Bóg nie przemawia do nas bezpośrednio. Może do nas mówić przez tekst Biblii, czy wykład piśmienia, przez badanie za pośrednictwem natury, albo brata, czy siostry, czy sąsiada, przez jakieś wydarzenie, wypadek, nieszczęście, nieraz w sposób zupełnie nieoczekiwany. Przemawia do głębokości naszego serca i naszego sumienia. To jest głos wewnętrzny, odwołujący się do naszych najgłębszych uczuć. Czy jesteśmy gotowi rzucić w jednej chwili wszystkie pilne życiowe sprawy i odpowiedzieć: oto jestem? Czy jesteśmy gotowi posłuchać, co chce nam powiedzieć Bóg? Abraham reaguje spontanicznie. Odkąd Bóg go powołał, odkąd Abraham przekonał się, że Bóg jest jedny i że spełnia wszystkie swoje obietnice, Abraham wykazuje niezachwianą wiarę w Słowo Boże. Teraz natomiast Pan Bóg chce udoskonalić jego wiarę, dlatego stawia go przed wielką próbą. Każe mu opuścić tę oazę, ten cień, ten zapach drzew, gdzie życie płynie spokojnie, i pójść do kraju Moria. Dlaczego akurat Moria? Czy nie mógłby złożyć ofiary w Berszewie? Nie. Nie w ten sposób miał Abraham zostać ojcem wielu narodów. Musiał iść aż na górę Moria, bo to słowo znaczy wybrany przez Pana. I do tej góry usytuowano 57 000 kilometrów na północ od Berszewy wybrał Bóg. Góra wysuszona, kamienista, bez roślinności, palące słońce, brak cienia, żadnego podobieństwa do oazy, w której mieszkał Abraham. A jednak Pan wybrał to miejsce, żeby wypełnić wielkie rzeczy. To tutaj będzie mieszkanie Pana Boga, w miejscu najświętszym, świątyni, którą zbuduje Salomon. Tutaj też rozwija się największy dramat ludzkości, ofiara naszego Pana Jezusa. Właśnie to bardzo symboliczne miejsce ma iść Abraham, by złożyć ofiarę Panu Bogu. I w tym właśnie trudności. Abraham mógłby ofiarować Bogu najpiękniejsze baranki, najpiękniejsze woły, najlepsze zwierzęta swej ciobie, całe swoje złoto, wszystkie bogactwa materialne, ale Pan Bóg tego nie chce. Weź Twego Syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i tam złóż go w ofierze. Przecież Bóg nigdy nie pragnął ofiar z ludzi. A teraz żąda od Abrahama ofiarowania Izaaka. Jak jeszcze było tego mało, Bóg podkreśla, że chodzi o Twego Syna jedynego. Przecież Abraham jeszcze ma innego syna, Ismaela, którego urodziła mu Hagar. Bóg całkowicie ignoruje ten fakt. To nie jest syn obietnicy. Pan Bóg nie przeszkodził nawet Abrahamowi, gdy wypędzał Ismaela z jego matką na puszczę. Ismael nie urodził się według obietnicy i zamierzenia Bożego, co do nasienia Abrahama. A Bóg nie potrzebuje ludzkiej pomocy do realizacji swoich planów. Nie. Pan Bóg chce Izaaka. Chce od Abrahama to, co jego sercu najdroższe i co dla niego najcenniejsze. Izaak, długo oczekiwany owoc obietnicy Bożej, którym Pan Bóg obiecał błogosławić wszystkie narody. Biblia nie opisuje nam tutaj natychmiastowej reakcji Abrahama. Nie trudno jednak wyobrazić sobie jego osłupienie, niezrozumienie, strach, a może nawet opuszczenie. Nagle zawalił się przecież cały jego świat. Z naszej perspektywy wiemy, że Pan Bóg wcale nie chciał ofiary Izaaka. Chciał jedynie wypróbować wiarę Abrahama. Chciał sprawdzić, jak daleko sięga jego wiara i posłuszeństwo. Chciał wiedzieć, co jest dla Abrahama najważniejsze. Obietnice i syn otrzymany z łaski Bożej, czy żywe, aktualne Słowo Boże. Jaka spontana decyzja? Ten przykład pokazuje, że nic nie jest ostatecznie nasze, nabyte na zawsze, po błogosławieństwach, które Pan Bóg daje nam w swej dobroci, może nastać czas utraty, kiedy odpoczywamy pod naszymi towarzyszkami. Nasze spokojne życie może zakłócić ciężkie doświadczenie. Jak w ten czas zareaguje? Czy będziemy się buntowali? Czy też zaufamy Bogu? czy będziemy umieli powiedzieć jak Hiob: dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Jeżeli jesteśmy za bardzo przywiązani do otrzymanych błogosławieństw i nie chcemy opuszczać naszych towarzyszków w odpowiedzi na głos Pana, nie możemy się spodziewać, że Pan nas przyjmie. Nigdy nie staniemy się źródłem błogosławieństw dla ludzkości. Znamy dalszy ciąg tej historii. Nazajutrz rano Abraham ożył do swojego posła, zabrał z sobą 200 ludzi i syna Izaaka. Czy Sara jest świadoma tego, co ma zrobić Abraham? Prawdopodobnie nic nie wie. Abraham z kolei niczym nie zapomina. Przygotowuje ogień żołnierzemu, może nawet wycina jeden z zasadzonych towarzyszów, odcieniem, który często odpoczywa. W każdym razie zabiera ze sobą drewno, ogień, nóż i wyrusza przedmiotową drogę. 3 dni, podczas których na pewno bez przerwy analizuje Boże słowa. 3 dni niezrozumienia, podczas których pewnie powtarza sobie wszystkie obietnice. Sprawię, że będziesz niezmiernie głodny, także stanie się ojcem narodu i pochodzić będą od ciebie królowie. Moje zaś przymierze zawrę z Izraelem, z Izaakiem, którego urodzi ci Sara, Sara, o tej Boże. Ty przesłasz swoją myśl. Bóg chciał i rzeczywiście zrealizował już część tych obietnic. Dlatego Abraham kontynuuje swoją drogę. Muszę moja, chociaż na pewno cierpi.
Całkiem.
Przykład Abrahama pokazuje nam, że Bóg posłuszeństwo stawia ponad wszystko. Jeżeli Bóg każe nam opuścić nasze zamiary, zasyła na nas doświadczenia i próby, to nie po to, by nas ukarać czy spowodować nasz upadek, ale żeby udoskonalić naszą wiarę i nauczyć nas posłuszeństwa. Pan zaprasza nas na tę samą górę Moria, gdzie On sam objawiał swego jednorodzonego Syna. Mamy się tam udać, żeby wziąć przykład z posłuszeństwa naszego Pana Jezusa. Wiele wersetów podkreśla wagę posłuszeństwa. Na przykład w liście do Filipian, 2 rozdział, 8 i 9 werset. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. A w liście do Żydów, a chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, aż dla wszystko, gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. A werset z pierwszej księgi Samuela, 15 rozdział 22 werset, dodaje: oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej jest niż ofiarować tłusto i baranów. Wszyscy ci, którzy chodzą z Panem, powinni być gotowi wszystko zostawić, bo my też możemy być poddani takiej próbie. Bóg zesłał tę próbę na Abrahama, bo widocznie jego syn zajmował najwięcej miejsca w jego sercu. Tak samo Pan Bóg może kiedyś upomnieć się o błogosławieństwa, którymi obdarzył nas wcześniej ze swej łaski. Jeżeli stawiamy je na pierwszym miejscu, być może trzeba będzie kiedyś opuścić nasze zamiary, wyrzec się naszego komfortu i ofiarować Bogu ofiarę, która mu sprawi przyjemność. Apostoł Paweł pisze do Rzymian w 12 rozdziale 1 wierszu: a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście stawali ciało swoje dla ofiary żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Jeżeli chodzimy w bojaźni Bożej, to bojaźń ta wzbudzi w nas miłość do Boga, która przewyższa nasze przywiązanie do Jego błogosławieństwa. I tu możemy udowodnić nasze posłuszeństwo, ofiarując Bogu to, co jest dla nas najcenniejsze. Streszczając nasze rozważanie, drodzy bracia i siostry, możemy powiedzieć, że jako chrześcijanie powinniśmy dać przykład z Abrahama. Powinniśmy umacniać naszą wiarę i mieć pełne zaufanie do Boga. Gdy tylko chodzimy z Nim, On nam błogosławi. Pan Bóg nieraz pozwala nam odpoczywać pod kawaleczkami i nasycać się Jego błogosławieństwami. Nie przysypiajmy jednak w tym gaju. Zwracajmy pilną uwagę na głos Pana, abyśmy byli w stanie spontanicznie odpowiedzieć: oto jestem. I bądźmy Mu posłuszni. Zgadzajmy się z Jego wolą, nawet gdy ma to przynieść cierpienie. Doświadczenie, które zsyła Pan Bóg, nie jest ani chłostą, ani wyrokiem, ani karą. Jeżeli przezwyciężymy tę próbę, to udoskonalimy naszą wiarę. Podsumujmy nasze rozważanie. Przez wiarę Abraham był człowiekiem błogosławionym, ale dopiero przez posłuszeństwo stał się błogosławieństwem dla innych. Abyśmy mogli się stać źródłem błogosławieństw jak Abraham, powinniśmy umieć zrezygnować z błogosławieństw, jakie sami otrzymaliśmy od Pana, składając je z zaufaniem na ołtarzu. Wówczas będą one